Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Ken Grimwood. Powtórka. Przełożyła Zuzanna Naczyńska. Czyta Marcin Stec. Dla mojej matki i ojca. Rozdział pierwszy. Jeff Winston umarł, rozmawiając przez telefon z żoną. Powinniśmy? Powiedziała, ale nie usłyszał już, co takiego powinni, bo poczuł na piersi jakiś ciężar, który pozbawił go tchu. Słuchawka wypadła mu z dłoni i wyszczerbiła szklany przycisk do papieru stojący na biurku. Zaledwie tydzień wcześniej powiedziała coś podobnego. Zapytała: wiesz, co powinniśmy zrobić, Jeff? I zapadło milczenie. Nie nieskończone, nie ostateczne jak ta śmiertelna cisza, ale wyraźne. Siedział przy kuchennym stole, w kąciku śniadaniowym, jak lubiła go nazywać Linda, choć nie była to żadna wydzielona przestrzeń. Po prostu mały stolik z blatem z laminatu i dwa krzesła, wciśnięte między lewy bok lodówki i przód suszarki do prania. Mówiąc te słowa, Linda siekała cebulę i może to łzy w kącikach jej oczu pobudziły go do myślenia, nadały jej pytaniu większą od zamierzonej wagi. Wiesz, co powinniśmy zrobić, Jeff? A on powinien był zapytać: co, kochanie? Powinien był to powiedzieć nieuważnie i obojętnie, bo czytał w magazynie Time artykuł Hugh Saideya o prezydenturze. Ale Jeff uważał. Wywody Saideya nic go nie obchodziły. Nawet więcej, nie był tak skupiony i baczny od bardzo, bardzo dawna. Więc przez dłuższą chwilę nie mówił nic. Wpatrywał się tylko w fałszywe łzy w oczach Lindy i myślał o tym, co powinni zrobić on i ona. Po pierwsze, powinni wyjechać. Powinni wsiąść w samolot i polecieć gdzieś, gdzie jest ciepło i zielono. Na przykład na Jamajkę albo na Barbados. Nie mieli prawdziwych wakacji od czasu tej długo planowanej, lecz niezbyt udanej wycieczki po Europie przed 5 laty. Jeff nie liczył ich corocznych wyjazdów na Florydę do jego rodziców w Orlando i rodziny Lindy w Boca Raton. Było to odwiedzanie coraz bardziej oddalającej się przeszłości. Tylko tyle. Powinni spędzić tydzień, miesiąc na jakiejś dekadencko-egzotycznej wyspie. W dzień miłość na bezkresnych, pustych plażach, a w nocy dźwięki reggae unoszące się w powietrzu niczym zapach jaskrawo-czerwonych kwiatów. Byłoby również miło mieć porządny dom. Może jedną z tych starych rezydencji przy Upper Mountain Road w Montclair, obok których przejeżdżali w tyle melancholijnych niedziel. Albo 12-pokojową willę w stylu Tudorów przy Ridgeway Avenue w White Plains, niedaleko pól golfowych. Nie żeby chciał zacząć grać w golfa, po prostu sądził, że te leniwe połacie zieleni o nazwach w rodzaju Maple Moor i Westchester Hills stanowiłoby przyjemniejsze otoczenie niż dojazd do Brooklyn Queens Expressway i droga startowa lotniska LaGuardia. Powinni też mieć dziecko, choć Linda odczuwała zapewne jego brak jeszcze bardziej boleśnie niż on. Jeff zawsze wyobrażał sobie ich nienarodzonego potomka w wieku 8 lat, kiedy nie wymagałby już takiej opieki jak we wczesnym dzieciństwie, ale nie przeżywałby jeszcze mąk okresu dojrzewania. Dobre dziecko, nie nazbyt słodkie czy przedwcześnie rozwinięte. Chłopiec, dziewczynka, nieważne. Po prostu dziecko. Ich wspólne dziecko, które zadawałoby śmieszne pytania, siadało za blisko telewizora i objawiało przebłyski swej kształtującej się osobowości. Ale nie doczekają się dziecka. Wiedzieli, że jest to niemożliwe. Od lat. Od pozamacicznej ciąży Lindy w 1975. Nie kupią też domu w Montclair ani w White Plains. Stanowisko dyrektora działu wiadomości, jakie Jeff zajmował w nowojorskim radiu informacyjnym WFYI, nie było wcale tak prestiżowe ani tak lukratywne, jak się wydawało. Może mógłby jeszcze awansować do telewizji, ale mając 43 lata, stopniowo tracił na to szansę. Powinniśmy porozmawiać, pomyślał. Spojrzeć sobie prosto w oczy i powiedzieć: nie wyszło nam. Nic nam nie wyszło z miłości, z namiętności, ze wspaniałych planów. Spaliły na panewce i nie było w tym niczyjej winy. Po prostu tak się stało. Oczywiście nigdy tego nie zrobią. Był to główny element porażki. To, że rzadko mówili o swoich głębszych potrzebach. Nigdy nie wspominali o rozdzierającym poczuciu niespełnienia, które zawsze stało między nimi. Linda otarła nic nieznaczącą cebulową łzę wierzchem dłoni. Słyszałeś mnie, Jeff?
Tak, słyszałem.
Powinniśmy, podjęła patrząc w jego stronę, ale nie zupełnie na niego, kupić nową zasłonę prysznicową.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa taki właśnie poziom potrzeb chciała wyrazić przez telefon, zanim zaczął umierać. Skosić trawnik. Tak pewnie zakończyłaby zdanie. Albo zapłacić za prąd.
Dlaczego jednak na litość boską myślał o czymś takim? Przecież umierał. Czy jego ostatnie myśli nie powinny być głębsze, bardziej filozoficzne?
Albo może powinien zobaczyć migawki z najważniejszych wydarzeń swego życia. 43 lata na Beteskanie. Tego właśnie doświadczają ludzie, kiedy toną, prawda?
Czuję się, jakbym tonął, pomyślał, gdy mijały rozciągnięte sekundy. Ten okropny ucisk, ta beznadziejna walka o oddech, wilgoć oblepiająca ciało, słony pot spływający z czoła i kłujący w oczy. Tonięcie, umieranie.
Nie, do cholery, to było nierealne słowo. Słowo odnoszące się do kwiatów albo zwierząt, albo innych ludzi, starych ludzi, chorych ludzi, ludzi, którzy mieli pecha.
Głowa Jeffa opadła na biurko. Prawy policzek rozpłaszczył się na segregatorze, który miał zamiar przestudiować, gdy zadzwoniła Linda. Szczerba w przycisku do papieru rozwarła się przed jego otwartym okiem jak przepaść, jak pęknięcie samego świata, poszarpane lustro przeszywającej agonii w jego wnętrzu. Przez stłuczone szkło widział świecące czerwone cyfry elektronicznego zegarka stojącego na półce z książkami. 13:06, 18 października 1988. A potem nie musiał się już bronić przed żadnymi myślami, ponieważ ustał sam proces myślenia. Jeff nie mógł oddychać. Oczywiście, że nie mógł oddychać, był martwy. Ale skoro był martwy, dlaczego miał świadomość, że nie może oddychać? Dlaczego miał jakąkolwiek świadomość? Odwrócił głowę od sfałdowanej kołdry i zaczerpnął powietrza. Stęchłego, wilgotnego powietrza przesyconego zapachem jego własnego potu. Więc nie umarł. O dziwo, to odkrycie wcale go nie ucieszyło. Podobnie jak wcześniejsze przeczucie śmierci nie wywołało przerażenia. Może w głębi duszy był rad, że nadszedł kres jego życia. A teraz to życie będzie się toczyło jak przedtem. Niezadowolenie, bolesna utrata ambicji i nadziei, powody lub skutki porażki jego małżeństwa. Nie pamiętał już kolejności. Odsunął kołdrę z twarzy i wyplątał nogi ze zmiętych prześcieradeł. Gdzieś w tym ciemnym pomieszczeniu grała muzyka, ledwo słyszalna. Stary przebój Dadu Ron Ron, jednej z tych dziewczęcych grup Phila Spectora. Całkowicie zdezorientowany zaczął po omacku szukać kontaktu. Albo był w szpitalu, gdzie dochodził do siebie po tym, co się stało w biurze, albo obudził się w domu z gorszego niż zwykle snu. Wymacał nocną lampkę, włączył ją. Znajdował się w jakimś małym, nieporządnym pokoju, gdzie ubrania i książki rozrzucone były po podłodze i ułożone byle jak na dwóch stojących obok siebie biurkach i krzesłach. Ani szpital, ani sypialnia jego i Lindy. Skąd się jednak znał ten pokój? Z dużej fotografii przyklejonej do jednej ze ścian patrzyła na niego naga, uśmiechnięta kobieta. Rozkładówka Playboya i to klasyczna. Piersiasta brunetka leżała skromnie na brzuchu, na nadmuchiwanym materacu na pokładzie jachtu. Do relingu przywiązane było jej czerwone bikini w białe grochy. W swej wesołej marynarskiej czapce, ze starannie uczesanymi i spryskanymi lakierem włosami, bardzo przypominała młodą Jackie Kennedy. Inne ściany były udekorowane w równie staroświeckim, młodzieńczym stylu. Plakaty z walki byków, duże zdjęcie czerwonego jaguara XKE, okładka starej płyty Dave'a Brubecka, nad jednym z biurek wisiał czerwono-biało-niebieski transparent z ułożonym z gwiazd i pasków napisem „Pieprzyć komunizm”. Jeff uśmiechnął się, gdy go zobaczył. Zamówił sobie dokładnie taki sam w obrazoburczym szmatławcu Paula Krasnera The Realist, kiedy był w koledżu, kiedy... Gwałtownie usiadł na łóżku, czując w uszach pulsowanie krwi. Pamiętał, że wygięty korpus starej lampy z biurka stojącego bliżej drzwi zawsze opadał od podstawy, kiedy ją przesuwał. A na dywaniku przy łóżku Martina była wielka krwisto-czerwona plama. Tak, tutaj. Od czasu, kiedy Jeff przemycił na górę Judy Gordon, a ona zaczęła tańczyć po całym pokoju do muzyki Driftersów i przewróciła butelkę Chianti.
Lekkie oszołomienie, które Jeff czuł po przebudzeniu, ustąpiło miejsca totalnej konsternacji. Odrzucił kołdrę, wstał z łóżka i podszedł chwiejnym krokiem do jednego z biurek. Do swojego biurka. Przebiegł wzrokiem tytuły leżących na nim książek. Wzory kultury, dojrzewanie na Samoa, populacje statystyczne. Socjologia 101. Doktor... jak on się nazywał? Danford? Sanborn? W dużym, wilgotnym, starym gmachu na drugim końcu kampusu o 8 rano. Zawsze jadł śniadanie dopiero po zajęciach. Wziął do ręki książkę Benedict, przekartkował ją. Liczne fragmenty były grubo podkreślone. W notatkach na marginesach rozpoznał własny charakter pisma.
Były to The Crystals, przebój tygodnia stacji WQXI. Następny utwór zagramy dla Bobiego z Marietty, od Carol i Polly. Te ładne dziewczyny chcą, aby Bobby wiedział, że jak śpiewają The Chiffons, he's so fine.
Jeff wyłączył radio i starł z czoła warstwę potu. Z zakłopotaniem spostrzegł, że ma pełną erekcję. Kiedy ostatni raz tak stwardniał, nawet nie myśląc o seksie? W porządku. Czas wykombinować, co tu jest grane. Ktoś musiał mu zrobić wyjątkowo wyszukany kawał, ale nie znał nikogo, kto bawił się w takie rzeczy. Poza tym, czy ktoś zadałby sobie tyle trudu? Te książki z notatkami wyrzucił wiele lat temu. Nikt nie mógłby ich odtworzyć tak dokładnie. Na jego biurku leżał Newsweek z artykułem o ustąpieniu zachodnio-niemieckiego kanclerza Konrada Adenauera. Miał datę 6 maja 1963. Jeff utkwił w niej wzrok z nadzieją, że przyjdzie mu do głowy jakieś racjonalne wytłumaczenie tego wszystkiego. Nie przyszło. Drzwi pokoju otworzyły się gwałtownie i wewnętrzna gałka rąbnęła w regał, jak zawsze.
Hej, co tu do diabła robisz? Jest za 15:11. Przecież miałeś o 10:00 test z literatury amerykańskiej.
Martin stał w progu z kolą w jednej ręce i podręcznikami w drugiej. Martin Bailey, współlokator Jeffa na pierwszym roku, jego najlepszy przyjaciel w koledżu i przez kilka lat potem. Martin, który popełnił samobójstwo w 1981 roku, tuż po swoim rozwodzie i związanym z nim bankructwie.
I co zrobisz? Zapytał Martin. Dasz się oblać?
Osłupiały Jeff patrzył w milczeniu na swego dawno zmarłego przyjaciela, na jego gęste czarne włosy, które jeszcze nie zaczęły się przerzedzać, na gładką twarz, jasne młodzieńcze oczy, w których jeszcze nigdy nie malował się prawdziwy ból.
Hej, co z tobą? Powiedz coś, Jeff!
Nie czuję się najlepiej. Martin roześmiał się i rzucił książki na łóżko.
Coś o tym wiem. Teraz kapuję, dlaczego ojciec mnie ostrzegał, żebym nie mieszał szkockie i bourbona. Hej, poderwałeś wczoraj u Manuela niezłą cizię. Judy by cię zabiła, gdyby to wiedziała.
Jak jej na imię?
A, daj spokój, nie byłeś aż tak pijany. Zadzwonisz do niej?
Jeff odwrócił się w narastającej panice. Chciał powiedzieć 1000 rzeczy, ale żadna z nich nie miałaby dla Martina więcej sensu niż ta obłąkana sytuacja dla niego. Co jest, stary? Wyglądasz naprawdę fatalnie. Muszę wyjść na dwór, zaczerpnąć trochę powietrza. Martin ze zdumienia zmarszczył brwi. Chyba masz rację. Jeff chwycił spodnie khaki rzucone niedbale na krzesło stojące przy jego biurku, a potem otworzył szafę obok łóżka i znalazł w niej kolorową bawełnianą koszulę oraz sztruksową marynarkę.
Zajrzyj do gabinetu lekarskiego, odezwał się Martin. Powiedz, że złapałeś grypę. Może Garrett pozwoli ci napisać ten test później.
Tak, jasne. Jeff ubrał się pospiesznie, włożył skórzane mokasyny, był bliski zapowietrzenia i zmuszał się, aby oddychać powoli.
Nie zapomnij, że idziemy dziś na ptaki. Paula i Judy będą na nas czekać o 7:00 u Duleya. Najpierw coś zjemy.
Dobra, na razie. Jeff wyszedł na korytarz, zamknął za sobą drzwi. Znalazł schody i zbiegł 3 kondygnacje w dół. Rzucił zdawkowe cześć, gdy jeden z młodych ludzi, których mijał, zawołał go po imieniu. Hall wyglądał tak, jak go pamiętał. Sala telewizyjna z prawej strony, teraz pusta, ale zawsze zatłoczona, gdy pokazywano jakiś mecz albo start rakiety kosmicznej. Grupka dziewcząt chichoczących między sobą, czekających na swoich chłopców u podnóża schodów, na które nie wolno im było wchodzić. Automaty z kolą naprzeciwko tablicy informacyjnej, na której studenci wieszali ogłoszenia o kupnie lub sprzedaży aut i książek, poszukiwaniu mieszkań, wolnych miejscach w samochodach na podróż do Macon, do Savannah albo na Florydę. Na zewnątrz kwitnące drzewa dereniowe zalewały kampus różowo-białą poświatą, która dawała się odbijać od śnieżno-białego marmuru dostojnych, pseudoklasycznych gmachów. Bez wątpienia był to Emory. Rezultat wytężonych wysiłków południa, aby stworzyć własny uniwersytet w klasycznym stylu Ivy League. Zamierzona ponadczasowość architektury zbijała z tropu. Biegnąc przez dziedziniec obok biblioteki i budynku prawa, Jeff pomyślał, że równie dobrze może być rok 1988 jak 1963. Nie znajdował żadnych jasnych wskazówek, nie dostarczały mu ich nawet stroje i krótkie włosy studentów, którzy spacerowali po alejkach i leżeli na rozległych trawnikach. Moda młodzieżowa lat 80., pomijając postapokaliptyczny styl punk, była praktycznie nie do odróżnienia od mody z jego czasów studenckich. Boże, lata, które spędził w tym kampusie, marzenia, które się tu narodziły i nigdy nie spełniły. Ten mały mostek prowadzący do szkoły kościelnej. Ile razy wystawał na nim z Judy Gordon, a tam pod gmachem psychologii podczas trzeciego roku studiów niemal codziennie umawiał się na lunch z Gail Benson, jego pierwsza i ostatnia prawdziwa bliska platoniczna przyjaźń z kobietą. Dlaczego nie wyniósł więcej ze znajomości z Gail? Jak to się stało, że fala życia zniosła go tak daleko, pod tyloma różnymi względami, od planów i aspiracji zrodzonych wśród krzepiącego spokoju tych zielonych trawników, tych szlachetnych budowli? Jeff przebiegł ponad milę do głównej bramy kampusu, lecz o dziwo nie miał zadyszki. Stał na niskim pagórku pod Glen Memorial Church, patrząc w dół na North Decatur Road i Emory Village, małą dzielnicę handlową, która obsługiwała kampus. Rzędy sklepów z ubraniami i księgarń wyglądały mniej więcej znajomo. Zwłaszcza jeden lokal, Horton's Drugs, wywołał falę wspomnień. Jeff widział oczami duszy stojaki z prasą, długi biały kontuar, przegrody z kanapami z czerwonej skóry, każda z własną stereofoniczną szafą grającą. Widział świeżą, młodą twarz Judy Gordon po drugiej stronie stolika, czuł zapach jej czystych blond włosów. Potrząsnął głową i skupił się na widoku, jaki miał przed sobą. Znowu nie mógł orzec na pewno, który jest rok. Nie odwiedził Atlanty od czasu konferencji Associated Press w 1983, zatytułowanej Terroryzm i media, a w Emory był po raz ostatni... Jezu. Pewnie rok albo dwa po skończeniu studiów. Nie miał pojęcia, czy wszystkie te sklepy nadal tam są, czy też zastąpiły je wyższe budynki, może centrum handlowe. Samochody, to mogła być wskazówka. Teraz, gdy zwrócił na nie uwagę, uświadomił sobie, że nie widzi na ulicy ani jednego Nissana czy Toyoty, wyłącznie starsze marki, w większości wielkie, nieekonomiczne maszyny z Detroit. A starsze, stwierdził, nie oznaczało, że pochodzą tylko z początku lat 60. W dole przejeżdżało mnóstwo landar pamiętających głębokie lata 50. Naturalnie w roku 1963 byłoby na ulicach równie dużo 6- i 8-letnich samochodów jak w 1988. Wciąż jednak nic rozstrzygającego, pomyślał. Zaczynał się nawet zastanawiać, czy to krótkie spotkanie z Martinem w akademiku nie było po prostu niezwykle realistycznym snem, z którego się nagle obudził. Ale teraz na pewno nie spał i był w Atlancie. Może się zalał, próbując zapomnieć o ponurym koszmarze, jakim stało się jego życie, i przyleciał tutaj w nocy pod wpływem jakiegoś nostalgicznego impulsu. Przewaga starych samochodów mogła być przypadkowa. Za chwilę ktoś przejedzie jednym z tych małych japońskich pudełek, do których widoku tak przywykł. Był prosty sposób, aby to wyjaśnić raz na zawsze. Jeff zbiegł ze wzgórza do postoju taksówek przy Decatur Road i wsiadł do pierwszego z trzech niebiesko-białych wozów. Kierowca był młody, może jeszcze studiował. – Dokąd, panie kolego? – Hotel Peachtree Plaza – powiedział Jeff. – Jaki hotel? – Peachtree Plaza w centrum. – Chyba go nie znam. Ma pan adres? – Chryste, ci dzisiejsi taksówkarze, czy nie zdają żadnego egzaminu ze znajomości miasta? – Wie pan, gdzie jest Regency? Hyatt House? – Tak, jasne. Tam chce pan jechać? – Mniej więcej. – W porządku, panie kolego. Taksówkarz pojechał kawałek na południe i skręcił w prawo, w aleję Ponce de Leon. Jeff sięgnął do kieszeni, uświadomiwszy sobie nagle, że w tych obcych spodniach może nie mieć pieniędzy, ale znalazł jakiś zniszczony brązowy portfel, nie swój. W środku na szczęście były pieniądze. dwie dwudziestki, piątka i kilka jednodolarówek, więc nie musiał się martwić, jak zapłaci za kurs. Zwróci forsę właścicielowi, kiedy będzie mu oddawał portfel, razem z tymi starymi ciuchami, które pożyczył. Gdzie? Od kogo? Szukając odpowiedzi, rozchylił jedną z małych przegródek portfela. Była tam legitymacja studencka z Uniwersytetu Emory na nazwisko Jeffrey L. Winston. Karta biblioteczna z Emory również na jego nazwisko. Kwit z pralni chemicznej przy Decatur, złożona serwetka z dziewczęcym imieniem Cindy i numerem telefonu. Zdjęcie jego rodziców stojących przed starym domem w Orlando, tym, w którym mieszkali, zanim ojciec tak ciężko zachorował. Kolorowa fotka Judy Gordon, roześmianej i rzucającej śnieżkę. Jej boleśnie młodą i radosną twarz okalał biały futrzany kołnierz postawiony dla ochrony przed zimnem. I prawo jazdy, wydane na Florydzie Jeffreyowi Lamarowi Winstonowi, ważne do 27 lutego 1965 roku. Jeff siedział sam przy stoliku dla dwóch osób w mającym kształt latającego spotka barze Polaris na szczycie hotelu Hyatt Regency i patrzył, jak zubożała panorama Atlanty przesuwa się obok niego co 45 minut. Taksówkarz nie był jednak ignorantem. 75-piętrowy cylinder hotelu Peachtree Plaza nie istniał. Nie istniały też wieże Omni International, szary kamienny masyw Georgia Pacific Building, ani wielkie czarne pudło Equitable. Najwyższym budynkiem w centrum Atlanty był Hyatt Regency z jego słynnym, kopiowanym przez innych architektów atrium. Krótka rozmowa z kelnerką wyjaśniła mu, że hotel jest nowy i jedyny w swoim rodzaju. Najtrudniejszy był moment, kiedy Jeff spojrzał w wiszące za barem lustro. Zrobił to celowo, doskonale już wiedząc, co zobaczy, ale mimo to przeżył wstrząs na widok swego bladego, chudego, 18-letniego odbicia. Obiektywnie rzecz biorąc, chłopak w lustrze wyglądał na więcej niż 18 lat. Bez problemu kupował alkohol, tak jak przed chwilą. Jeff zdawał sobie jednak sprawę, że to tylko złudzenie wywołane jego wzrostem i głęboko osadzonymi oczami. Dla niego obraz w lustrze przedstawiał niedoświadczonego i niewiedzącego, co to ból, smarkacza. I tym smarkaczem był on sam. Nie we wspomnieniach, ale tutaj i teraz. Te gładkie dłonie, w których trzymał szklankę, te uporczywie skupione oczy, którymi patrzył. Jeszcze raz to samo, skarbie? Kelnerka obdarzyła go ładnym uśmiechem. Miała jaskrawo-czerwone usta, mocno umalowane oczy i staroświeckie uczesanie w kształcie ula. Ubrana była w futurystyczny kostium, mieniący się niebieską sukienką mini. Za 2-3 lata będą takie nosić dziewczyny na całym świecie. Za 2-3 lata? Od teraz. Od wczesnych lat 60. Jezu Chryste. Nie mógł dłużej zaprzeczać temu, co się stało. Nie mógł się już łudzić, że to racjonalnie wyjaśni. Umierał na atak serca, ale przeżył. Był w swoim biurze w 1988 roku, a teraz znajdował się tutaj, w Atlancie w roku 1963. Bezskutecznie szukał w głowie jakiegoś wytłumaczenia, czegoś, co miałoby chociaż odrobinę sensu. Jako nastolatek czytał sporo science fiction, ale jego obecna sytuacja nie przypominała książkowych podróży w czasie. Nie było żadnej maszyny, żadnego naukowca, szalonego lub nie, i w przeciwieństwie do bohaterów opowieści, które niegdyś tak łapczywie pochłaniał, nie przeniósł się w przeszłość ciałem. Najwyraźniej tylko jego umysł przeskoczył lata i, wymazawszy wcześniejszą świadomość, zamieszkał w jego 18-letnim mózgu w zregenerowanym ciele. Czy uniknął śmierci, czy tylko się z nią rozminął? Czy w jakimś alternatywnym strumieniu czasu przyszłego jego trup leży w nowojorskiej kostnicy krojony skalpelem patologa? Może jest w śpiączce, beznadzieja przekształcona w fikcyjne nowe życie na żądanie zniszczonego, umierającego umysłu. A jednak, skarbie? Powtórzyła kelnerka. Dolać ci czy nie? Poproszę tylko kawę, jeśli można. Jasne. Może kawę po irlandzku? Nie, zwykłą. Z odrobiną śmietanki bez cukru. Dziewczyna z przeszłości przyniosła mu kawę i Jeff popatrzył na rozproszone światła na wpół zbudowanego miasta, zapalające się pod pociemniałym niebem. Słońce zniknęło za czerwoną gliną wzgórz, które ciągnęły się w stronę Alabamy, w stronę lat chaotycznych i radykalnych zmian, lat tragedii i marzeń. Gorąca kawa sparzyła mu wargi, więc ochłodził je łykiem lodowatej wody. Świat za tymi oknami nie był sennym marzeniem. Był równie materialny jak niewinny, równie rzeczywisty jak ślepo optymistyczny. Wiosna 1963. Mógł dokonać tylu wyborów.